To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
My name is Błąd. Wielbłąd.
Nie James Bond, tylko Błąd.
Błąd, wielbłąd. Taki suchar.
Taki suchar, a już myślałem, że polska odmiana Jamesa Bonda, naszego Edusonowicza.
No, no, no. Suchar służył temu, aby zagaić rozmowę o błędach.
Mam pewien niepokój, kiedy mówisz błąd, bo błąd w ultrasonografii każdemu z nas się przydarza. Mam tylko nadzieję, że nie mówisz o takich błędach, które wynikają z sytuacji, które są po części trochę nie do uniknięcia, z pewnych ograniczeń samej metody.
Są takie sytuacje, że choćbyśmy to USG zrobili najlepiej, na najlepszym sprzęcie, to i tak gdzieś dochodzimy do ściany, której nie jesteśmy w stanie pokonać, nie jesteśmy w stanie tej ściany przekroczyć. Natomiast chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o błędach, które wynikają z niewłaściwego ustawienia aparatu ultrasonograficznego.
O, to jest bezpieczna rozmowa, bo to jest ten rodzaj błędów, które są absolutnie możliwe do kontroli przez nas. Jeżeli pojawiają się tego typu błędy, to są one zazwyczaj wynikiem, trzeba uczciwie powiedzieć, naszego lenistwa.
Mocno powiedziane, ale prawdziwie i dobitnie, bo pamiętasz, są takie sytuacje, w których nasi koledzy, którzy pracują w firmach handlujących sprzętem ultrasonograficznym, mówią nam, iż kiedy jadą z nowym aparatem, lekarz prosi ich o to, aby ten aparat był ustawiony w bardzo konkretny sposób, tak, a nie inaczej, i żeby tylko nic w tych ustawieniach już nie zmieniać.
To jest sytuacja, której należy się obawiać, bo mówisz o osobach, które mają taki nawyk, że aparat bez względu na to, gdzie pracują, powinien być zawsze tak samo ustawiony. I to nie tylko chodzi o miejsce pracy, o pewne przyzwyczajenia, ale też o pewną źle pojętą wygodę, że siadam do aparatu, biorę głowicę do ręki i jestem w stanie przy tych samych, pozornie dobrych ustawieniach aparatu zbadać wszystko mojego pacjenta, począwszy od tarczycy, a skończywszy na trzustce.
Zdarzają też się sytuacje, że na kursach kursanci mówią: o, w pracy mamy taki sam aparat, a tu na kursie lepiej widać, a u nas w pracy to trochę gorzej, albo odwrotnie.
Albo są sytuacje, kiedy kursanci bardzo by chcieli badać na konkretnym rodzaju aparatu, bo właśnie taki mają w pracy i nie mają ochoty oswajać się z innymi aparatami. A to jest taka sytuacja, którą warto unikać z tego powodu, że jak ktoś jest kierowcą, to zrozumie dobrze. Jak raz się nauczymy jeździć dobrze jednym typem samochodu, to poradzimy sobie z każdym innym, choć będziemy musieli chwilkę do niego się przyzwyczaić.
Po czym poznać dobrego ultrasonografistę, nie znając się na ultrasonografii?
A no, to jest bardzo dobre pytanie, bo wcale nie po tym, co wyczynia prawą ręką, która trzyma głowicę, jaką ma technikę badania, ale przede wszystkim po tym, czy wykorzystuje potencjał ukryty w lewej ręce i w jego prawej półkuli mózgu, czyli potencjał związany ze zmianą, ciągłą zmianą ustawień aparatu po to, aby uzyskać optymalny obraz.
Pamiętasz?
Tak jest.
Lewa ręka, bardzo ważna ręka, nie tylko u leworęcznych, ale także u praworęcznych, bo ona ciągle reguluje, dostraja, dostosowuje aparat. Zmierzamy do tego, że niewłaściwe korzystanie z lewej ręki, czy niewłaściwe regulowanie obrazu za pomocą pokręteł, suwaków, guzików na pulpicie naszego aparatu czasami staje się przyczyną błędu. Bo na przykład, kiedy ustawimy sobie zbyt małą głębokość, w przypadku badania sutków możemy pominąć zmianę ogniskową położoną w części grzbietowej. Podobnie jest z nerkami. Jeżeli ustawimy zbyt małą głębokość, mamy szansę tego, że nie uwidocznimy czegoś, co znajduje się w części poniżej zasięgu głębokości, którą sobie ustawiliśmy. To samo dotyczy w wątrobie. Przenosimy się z narządu na narząd i my w każdym momencie tego badania, dynamicznie przechodząc z pewnego obszaru jamy brzusznej do drugiego obszaru jamy brzusznej, dynamicznie tę głębokość powinniśmy regulować.
I to nie jest tylko kwestia głębokości, ale za tą głębokością nadciągają też inne ustawienia aparatu, o których warto pamiętać. To jest przede wszystkim wzmocnienie sygnału, to jest przede wszystkim zakres dynamiki, czyli kontrast, i to jest też położenie czy głębokość ogniska, miejsce, w którym ogniskuje się wiązka ultradźwiękowa, żebyśmy mieli najlepszą rozdzielczość.
No bo jeżeli mamy taką sytuację, że mamy za małą dynamikę kontrastu, DR, Dynamic Range, powiedzmy sobie na poziomie 40-50 dB, to są dobre ustawienia do oceny naczyń, kiedy mamy duży kontrast między ścianą naczynia a światłem tego naczynia, ale kiedy przy takim ustawieniu badamy nerki, możemy mieć fałszywie rozpoznane, nadrozpoznane przypadki kamicy układu moczowego, albowiem te jasne punkty na monitorze będą w cudzysłowie udawały nam małe złogi.
W ten sam sposób możemy pomylić piramidy nerkowe z torbielami, co się zdarza zwłaszcza u młodszych pacjentów. Ten niski zakres dynamiki, o którym mówisz, spowoduje, że nie tylko to, co jest jasne, będzie jeszcze jaśniejsze i będzie imitowało złogi, ale też to, co jest ciemne, hipoechogeniczne, stanie się jeszcze bardziej hipoechogeniczne, wręcz bezechowe, i będzie imitowało torbiele.
Ta dynamika kontrastu ma też znaczenie przy badaniu tarczycy, bo ze zdrowego możemy zrobić chorego, bo z prawidłowej tarczycy, jeżeli ustawimy zbyt niską dynamikę kontrastu, możemy zobaczyć tarczycę o obniżonej echogeniczności, niejednorodnej strukturze, a stąd już tylko krok do tego, żeby nadrozpoznać i we wniosku napisać Hashimoto, a tak naprawdę to pseudo-hashi.
I dlatego też warto dla tych z Państwa, którzy nie do końca rozumieją, o czym w tej chwili mówimy, wziąć głowicę do ręki, najlepiej głowicę liniową, przyłożyć do tarczycy i włączyć przy tych samych ustawieniach aparatu kilka presetów. Przejść przez preset tarczycowy, następnie preset przeznaczony do obrazowania naczyń, aż do presetu przeznaczonego do obrazowania stawów. Zobaczycie Państwo, jak zmienia się obraz przy różnych ustawieniach presetu. Najprawdopodobniej przy presecie tarczycowym ten zakres dynamiki, czyli skala szarości, czyli kontrast, będzie bardzo szeroki. Przy tych presetach przeznaczonych do obrazowania naczyń, jak wspomniałeś, ten kontrast będzie bardzo ostry. Wszystko będzie albo białe, albo czarne.
Ale panie doktorze Tomaszu, po co to robić? Po co sobie tym głowę zawracać? No jak to? Dla tarczycy jest preset tarczycowy, dla brzucha jest preset abdomen. I co pan tutaj opowiada, żeby sobie różne presety oglądać? No panie doktorze, jak żyć? Jak żyć?
Jak to w ogóle wygląda, kiedy przychodzi do mnie pacjent na badanie tarczycy, a ja na przykład włączę preset przeznaczony do obrazowania gruczołów piersiowych? Przecież to jest skandal. Potem pacjent dostaje takie zdjęcie i widzi, że był badany na ustawieniach aparatu przeznaczonych do badania piersi albo do badania naczyń krwionośnych. Przecież on nie na to badanie przyszedł.
Wraca do domu, kładzie żonie na biurku wynik, ona patrzy na zdjęcia, zapisywała go na tarczycę, widzi przekrój podłużny tarczyca, tam napisane testis.
A my do tego Państwa właśnie zachęcamy, bo bywa tak, że to, co producent proponuje Państwu w tych ustawieniach fabrycznych, wykonanych przez aplikantów, przez osoby, które wspierają producenta sprzętu w odpowiednich ustawieniach, nie do końca przystaje to wszystko do tego, czego Państwo oczekują od aparatu. I przetestujcie sobie Państwo tak ustawienia aparatu i tak popróbujcie presety, żeby przekonać się, który rzeczywiście jest najlepszy, bo ja na wielu aparatach ultrasonograficznych korzystam z całkiem innych presetów niż te przeznaczone przez producenta.
Oczywiście, że tak. Przez wiele lat badałem tarczycę na presecie abdomen w jednej przychodni, a w drugiej przychodni tarczycę najlepiej widać właśnie na wspomnianym presecie testis. Pamiętajmy także, żeby regulować pokrętłem wzmocnienia i jakie powinno być wzmocnienie optymalne. W przypadku wątroby, jak za bardzo przekręcimy wzmocnienie do wartości maksymalnych, to wygenerujemy fałszywe stłuszczenie wątroby. Jak badamy piersi i damy bardzo bardzo małe wzmocnienie, to na przykład gruczolakowłókniak może na ekranie nam się pojawić jako zmiana bezechowa i zakwalifikujemy ją jako torbiel, czyli napiszemy birac USG2, a nie birac USG3. I odwrotnie, jak przekręcimy wzmocnienie do bardzo dużych wartości, to i w tej torbieli możemy zobaczyć elementy przypominające nam zmiany tkankowe i wówczas będziemy zastanawiali się, czy to jest torbiel z gęstą zawartością, czy to jest na przykład gruczolakowłókniak.
Jeżeli zastanawiacie się Państwo, jak to zrobić, bo mówisz o tym, że ustawić należy optymalnie takie wzmocnienie, to należy na początku badania przyłożyć głowicę w takie miejsce, żeby sąsiadowały ze sobą struktury, które powinny być bezechowe, czyli na przykład naczynia z tym, co chcemy oglądać. Bardzo łatwo jest uzyskać taki obraz na tarczycy. Wtedy, kiedy przyłożymy głowicę w przekroju poprzecznym przez prawy bądź lewy płat tarczycy, zahaczając obrazem o światło naczyń, o tętnicę szyjną wspólną, żyłę szyjną wewnętrzną. Wtedy będziemy mogli dobrać wzmocnienie w taki sposób, żeby widzieć bezechowe światło naczyń, echogeniczną tarczycę i właściwy obraz mięśni, które sąsiadują z tarczycą.
Ja tylko chciałem zgłosić, że ja wszystko zrobiłem dobrze. Wybrałem dobry preset, odpowiednio ustawiłem dynamikę kontrastu, odpowiednio ustawiłem głębokość badania, odpowiednio ustawiłem wzmocnienie, przykładam głowicę do pęcherza, a tam przy obu ścianach, tak jakby trochę od środka, jakieś nierówności, jakieś guzy były w tym pęcherzu moczowym. Co tam się dzieje? A może widzę coś, czego tak naprawdę nie ma? Może to jakiś artefakt?
Właśnie, może są jeszcze takie rzeczy, na które nie do końca mamy wpływ, albo inaczej, mamy wpływ, jeżeli wiemy, że to coś ma prawo się tam pojawić, bo artefakty, o których mówiłeś, są wynikiem nie tyle niedoskonałości sprzętu, co sposobu rozchodzenia się fali ultradźwiękowej, która może wielokrotnie odbić się od różnych struktur, może w cudzysłowie zbłądzić, zanim dotrze do głowicy, może rozchodzić się nie w idealny sposób, czyli równolegle każda wiązka obok siebie, co powoduje, że widzimy pewne artefakty, tak jak wspomniałeś, w świetle pęcherza czy pęcherzyka żółciowego, artefakty pochodzące od listów bocznych, artefakty rewerberacji. Wtedy warto włączyć dodatkowe opcje, na przykład obrazowanie harmoniczne, które pozwoli nam zlikwidować te artefakty, a przede wszystkim zmienić ustawienie głowicy. Spojrzeć na ten sam element, na przykład ścianę pęcherza, pod innym kątem, pochylić głowicę, obrócić o 90 stopni, zmienić ustawienie głowicy i zobaczyć, czy to, co widzieliśmy, jest nadal widoczne, czy być może znika. Jeżeli znika, to znaczy, że najprawdopodobniej jest to tylko artefakt.
W zasadzie lewa ręka nie powinna wiedzieć, co prawa czyni. Ale w ultrasonografii czasami sztuka polega na tym, żeby te dwie ręce zgrać, albowiem nie tylko regulujemy lewą, ale także prawą. To regulowanie prawą to nie chodzi tylko o to, gdzie głowicę przyłożyć, jak ją skierować, ale pod jakim kątem ustawić ją do naczynia, w którym chcemy ocenić przepływ opcji kolorowego Dopplera. Bo jak ustawimy głowicę w ten sposób, że czoło tej głowicy będzie niemalże równoległe do przebiegu naczynia, a wiązka będzie padała pod kątem prostym do tego naczynia, to jaki błąd możemy popełnić? Możemy nie uwidocznić przepływu w naczyniu, w którym ten przepływ jest. Świetnym tego przykładem jest żyła wrotna.
No właśnie, bo tą żyłę wrotną, jeżeli chcemy badać i zobaczyć jej światło, najlepiej ją oceniać, ustawiając głowicę bezpośrednio nad jej przebiegiem. Mówimy o pniu żyły wrotnej, ale jeżeli chcemy ocenić jej przepływ, to najlepiej ustawić głowicę od boku, od linii pachowej, patrząc na światło pnia żyły wrotnej nieco od góry. Dzięki temu kąt badania wiązki ultradźwiękowej względem światła naczynia będzie idealnie dopasowany, żeby zobaczyć przepływ w naczyniu.
Musimy także pamiętać o tym, że to, że głowica sięga, mówiąc tak kolokwialnie, ma odpowiedni zakres głębokości, to nie znaczy, że sięgnie. To nie znaczy, że dobrze pokaże.
Pewnie, że może pokazać całkiem coś innego, mamy na myśli artefakty, ale czasem też bywa tak, że to, że głowica sięga bardzo głęboko, to wcale nie świadczy o tym, że to jest dobra głowica. Bo jeżeli spróbujesz zbadać głowicą konweksową, która przecież jest przeznaczona do badania brzucha, brzuch noworodka, no to zakres głębokości będzie doskonały. Tylko co z tego, że ty zobaczysz prawie że podłogę pod inkubatorem takiego małego dziecka, jeżeli nie będzie w stanie zobaczyć tego, co właściwie w jamie brzusznej się znajduje. I to jest też taki element, który może prowadzić nas do błędów diagnostycznych wtedy, kiedy zamiast głowicy liniowej użyjemy głowicy konweksowej u tych najmniejszych dzieci. Pamiętajmy, że głowicę dobieramy też do rozmiarów, nie tylko narządów, które badamy i głębokości, na których leżą, ale też rozmiarów pacjenta.
A na zakończenie dwa pytania. Czy regulujecie Państwo ustawienie aparatu, przenosząc się pomiędzy różnymi narządami podczas tego samego badania? Oraz kolejne pytanie. Czy Państwo nabraliście się na nasz podcast sprzed 2 tygodni, który był podcastem bardzo prymo aprilisowym?
Mam nadzieję, że Państwo nie szukali artykułu, o którym wspominaliśmy 2 tygodnie temu, w piśmiennictwie dostępnym, chociażby w bazie Medline, bo go tam nie ma, bo to wszystko było wyssane z palca.
Zdarza nam się czasami taki podcast popełnić, ale tym razem mieliśmy apetyt na coś edukacyjnego, na coś praktycznego, takiego, co może uchronić Państwa przed popełnieniem błędu.
No i patrzcie Państwo, co czyni Państwa lewa ręka. Czy przypadkiem nie trzyma kabla od głowicy, która jest w prawej ręce? Pilnujmy tego, żeby lewa ręka leżała na konsoli i ciągle w niej grzebała.
Pamiętasz trzech muszkieterów?
Oczywiście.
Sam to wymyśliłeś.
Oczywiście.
Zwróćcie Kim Państwo. Są trzej muszkieterowie?
Głębokość, wzmocnienie i ognisko.
Depth, gain, focus.
Powodzenia.
Good night, thank you.
Bye bye.
Bye bye, do usłyszenia.